Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Witamy w audycji Duchowość i psychologia. Przy mikrofonie Anna Malec, a ze mną w studiu po raz kolejny pani Agnieszka Pisula i Monika Renard-Hasik, założycielki Fundacji Twórcza Kobieta, psycholożki. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, po raz drugi spotykamy się z paniami z Fundacji Twórcza Kobieta i nie po raz ostatni. Rozpoczynamy cykl audycji o kobiecości, o tym, czym jest, jak się zająć swoją kobiecością, jak na siebie spojrzeć, o tym w kolejnych tygodniach. Porozmawiamy o tym, czym właśnie w istocie dla nas jest kobiecość, jak ją w sobie odkrywać. Kiedy myślałam o tym dzisiejszym spotkaniu z wami, przyszła mi do głowy myśl, którą często słyszałam od swoich kolegów, którzy mówili, że oni oczekują od kobiety jednego, przede wszystkim tego, żeby była kobieca. Tylko, że no właśnie, czy dla każdej z nas kobieca oznacza to samo i co to właściwie znaczy, bo jest to bardzo pojemny termin, w który możemy włożyć wiele znaczeń, różnie go nazwać. Co w istocie oznacza dla nas bycie kobiecą?
Ja myślę, że mężczyźni też są wzrokowcami przede wszystkim i dla nich kobieca może oznaczać, czy głównie oznacza te aspekty zewnętrzne, czy na tym się skupiają przede wszystkim. Natomiast czym jest kobiecość, jeżeli miałabym tak określić ogólnie, to myślę sobie, że jest to prawda o sobie samej. Taka samoświadomość, o której wspominałyśmy ostatnio, ale ta kobieca to też jest kobieta, która uważa siebie za dobrą i piękną. I to zarówno właśnie, podkreślam to dobro i piękno, bo to jest też, w tym się zawiera ten aspekt wyglądu zewnętrznego, ale przede wszystkim jest to ta prawda o sobie, to ta dobroć, która jest gdzieś w nas, to nasze serce. I to złączenie piękna i dobra, szeroko które zawiera mnóstwo do określeń, bo jest to i wrażliwość, i ta uczuciowość, i emocjonalność. A to się składa, myślę, na tą kobiecość, na to bycie bardzo, bycie kobietą. Mhm.
Ja bym do tego jeszcze dodała, że to jest też, że kobieta jest kobieca wtedy, kiedy kocha. Jeżeli kochamy, czynimy dobro, to rzeczywiście z nas emanuje niezwykłe piękno na innych. My mamy też wpływ na innych. Niesiemy innym trochę tej nadziei, radości, dobra, tak? I to jest dla mnie taka kwintesencja rzeczywiście tej kobiecości.
To ostatnio z jedną z pacjentek moich na ten temat rozmawiałam i tak mi się teraz przypomniało, bo to było takie piękne do określenia może kobiecości. A ona mówi, że nigdy się, czy przez długi czas nie malowała się, nie zajmowała się tym wyglądem zewnętrznym. A jednocześnie, tak jak się z nią rozmawia, uważam, że jest niezwykle dobrą i taką bardzo wrażliwą, ciepłą osobą. I to wnętrze jej na tyle emanuje na zewnątrz, na tyle emanuje tym na zewnątrz, że wydaje się niezwykle kobiecą dziewczyną. No i właśnie to jest tak, że nawet jeżeli na zewnątrz nie widać tych aspektów kobiecości, czy nie są podkreślane, może nawet nie tyle nie widać, nie są podkreślane, to wnętrze nasze, jeżeli jest dobre i piękne, sprawia, że na zewnątrz też stajemy się i ładniejsze pewnie, i chętniej się z nami komunikują inni. I jakoś tak do nas lgną.
Czy każda z nas może być dobra i piękna, tak jak zdefiniowałaś tą kobiecość?
Chcę w to wierzyć, tak? I bardzo w to wierzę. Jeżeli ma na tyle odwagi i podejmie decyzję, że chce poznać prawdę o sobie, to myślę, że tak.
Czyli taki jest kierunek, tak? Najpierw prawda o mnie, która sprawia, że staje się dobra i piękna, tak?
Myślę, że tak. No to jest podstawa, żeby móc dać coś innym, czy jakoś emanować tą kobiecością, która jest w nas, w naszym wnętrzu, to trzeba najpierw poznać siebie, jaką ja naprawdę jestem. Zwykle zakładamy jakieś maski, wchodzimy w różne role, więc dopóki nie odgrzebiemy tych różnych warstw czy skorup, które są na nas czy w nas, dopóty nie będziemy wiedzieć, jakie naprawdę jesteśmy.
przypomina mi się taka reklama, którą niedawno widziałam. Reklama, którą chyba mogę nazwać społeczną, choć zrobiona przez firmę produkującą akcesoria dla kobiet, ale pewnie zrobiona w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Reklama, która właśnie pokazywała, czym naprawdę jest kobiecość. Twórcy tej reklamy zaprosili do udziału w tym projekcie dziewczynki i dorosłe już kobiety. Dali im takie same zadania. Miały pokazać, jak na przykład biegają kobiety, jak się śmieją kobiety, jak rozmawiają ze sobą kobiety. I co ciekawe, te małe dziewczynki robiły to takie pełne hartu ducha, pewne siebie, radosne. Natomiast kobiety robiły to w sposób totalnie przerysowany, stereotypowo. Pytanie, które we mnie się zrodziło, kiedy to, co kobiece, staje się dla nas wstydliwe, kiedy zaczynamy się wstydzić swojej kobiecości i kiedy tak naprawdę pojawiają się w nas kompleksy, bo te małe dziewczynki były zupełnie zadowolone z tego, że są kobietami, były szczęśliwe, pokazywały swoją kobiecość, mimo że były małymi dziewczynkami.
Myślę, że to jest tutaj tak naprawdę sięgnięcie trochę do naszego dzieciństwa, do naszej przeszłości, tak? Każdy z nas jest w swój sposób poraniony. Nosimy różne rany z okresu czy to dzieciństwa, czy różne doświadczenia, czasami bardzo trudne. I to jest coś, co na pewno ma na nas ogromny wpływ, tak? Czasami jedno słowo osoby nawet przypadkowej potrafi tak zapaść w nasze serce, że nosimy je przez całe życie. Nie potrafimy uwierzyć na przykład właśnie w to, że jesteśmy piękne. I wtedy próbujemy zakładać na siebie, tak jak Agnieszka wspomniała, tak, najróżniejsze maski, przybierać różne role, tak, żeby ta kobiecość, jakby żeby się na przykład dopasować do tego modelu, który dzisiaj jest mocno lansowany, a który jest całkowicie sprzeczny na przykład z tym, co my czujemy w sobie, tak, z naszym sercem. Często jest też tak, że nie chcemy słyszeć tych głosów, które są w nas w środku. Tak, próbujemy je w jakiś sposób zagłuszać. No i wtedy też zakładamy na siebie coraz twardsze skorupy. Tak, i tracimy przede wszystkim kontakt ze sobą, przestajemy być autentyczne.
To, co powiedziałaś o tej dziewczynce i dorosłych kobietach, o tej reklamie, to tak mi się skojarzyło. Jedno z pytań, które zadajemy, właściwie poddajemy pod refleksję dziewczynom, czy potrafisz marzyć? Czy wciąż potrafisz marzyć? Bo to jest, marzenia to są taki atut dziecięcości. Dzieci potrafią i chętnie marzą i wyobrażają sobie różne rzeczy. No właśnie. I taką oznaką, czy jeszcze potrafimy być takie beztroskie, czy już nie, czy wchodzimy jednak w rolę, czy zakładamy te skorupy, jest taka refleksja, czy ja na pewno jeszcze mam taką bezrefleksyjność, czy jeszcze potrafię marzyć, to jest jedno. Natomiast drugie, to kiedy się tego wyzbywamy, tak jak Monika powiedziała, no czasami jedno słowo, ale takim chyba najważniejszym momentem w życiu kobiety, czy dla rozwoju jej kobiecości, jest zapewnienie ze strony ojca, że jesteś piękna lub dobra, albo i piękna, i dobra, tak? I to jest taki moment i takie zdanie, czy słowo, które ma na nas wpływ na całe życie. Jeżeli dziewczyna tego w wieku 13, 12, 11 lat nie usłyszała od swojego taty albo od kogoś bardzo bliskiego, z kim jest związana, jakiegoś mężczyznę, czy to ksiądz, czy dziadek, to, no to rzeczywiście, to poszukiwanie, że jestem na pewno piękna, że jestem kochana, jeżeli nie usłyszała, to pytanie wciąż będzie gdzieś ją dręczyło i będzie szukała takiego potwierdzenia w różnych mężczyznach. Niejednokrotnie nie znajduje przez wiele lat, albo nawet do końca życia, i to jest jej jakaś tragedia. Natomiast ten moment, kiedy słyszy od ojca właśnie takie zapewnienie, jest szalenie istotny dla rozwoju kobiecości.
Wiele z nas nie usłyszało czegoś takiego od ojca. Czy to się da później w jakiś sposób czymś zastąpić?
Myślę, że tak. I często spotykamy się z takimi kobietami. Jedną z metod oczywiście jest przebrnięcie przez terapię. I też właśnie dlatego mówimy o tej prawdzie o sobie. Ponieważ można to przepracować. A na pewno dla osób wierzących, dla kobiet wierzących, kimś takim, kto może zapewnić nas o tej bezgranicznej miłości, no tylko tutaj też jest kwestia przyjęcia i zaakceptowania tego, że faktycznie tak jest, no to jest Pan Bóg, tak? I to jest ten ktoś, kto nas nigdy nie zawiedzie, kto może nas zapewnić o tej miłości, kto może nas też uzdrowić. I są też rekolekcje z uzdrowienia wspomnień, do których zachęcam, jeżeli ktoś nie miał takich, czy jeżeli któraś z kobiet nie miała tego rodzaju doświadczeń, czy zapewnień ze strony taty, bo one też przynoszą bardzo, bardzo dużo korzyści, jeżeli chodzi o rozwój kobiecości.
Czyli zaczynając myśleć o swojej kobiecości, szukając źródeł swojej kobiecości, czy tego, że nie czujemy się kobiece, sięgamy przede wszystkim do dzieciństwa. To jest pierwszy krok.
Tak, myślę, że to jest pierwszy krok, to jest zmierzenie się z naszą przeszłością. Poznanie tak naprawdę swojej tożsamości, tego skąd się wywodzimy, z jakiej rodziny, gdzie mieszkaliśmy. Im więcej nam się uda zebrać informacji na przykład o kobietach w naszej rodzinie, jakie one były, jak były traktowane też przez mężczyzn, tym więcej będziemy miały jakby też informacji o sobie samym. Mhm. O sobie samej i też jakby będziemy mogły się gdzieś zakorzenić, tak? Będziemy miały, będziemy mogły powiedzieć, ja taka jestem, tak? Ja wychodzę, jakby nazwać siebie, tak? Skąd jestem? Nie będziemy takim liściem.
Kim jestem przede wszystkim?
Tak, kim jestem, tak? Nie będę takim liściem na wietrze, który w zależności, gdzie mnie rzuci, no to tam będę. Będę wtedy bardzo łatwo też poddawała się wszelkim manipulacjom czy wpływom innych osób. To jest niewątpliwie bardzo istotny element.
Z doświadczenia wiem, jeśli mogę powiedzieć, że kiedy jest taki moment, że zaczyna się szukać w sobie swoich tak. źródeł, to sięgnięcie do tego pierwszego elementu jest najtrudniejsze, prawda? Tak. Bo to jest coś, co jest jakoś tam najbardziej bolące, nie? I trzeba się do tego dokopać. Tak. I to jest rzeczywiście największa robota chyba na początek.
I tutaj zachęcamy dlatego też osoby, które przede wszystkim mają jakieś trudne doświadczenia z dzieciństwa, a każdy z nas ma jakieś bardziej bądź mniej trudne doświadczenia. Proszę się nie bać terapii, to nie jest nic strasznego i naprawdę można wiele poprawić w swojej psychice, tak? Czy w swojej też... w swoim funkcjonowaniu codziennym. Więc ja tu bardzo zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś ma tego rodzaju doświadczenia jakieś trudne i na przykład nie czuje się kobieco, czy trudno mu wejść w relacje z drugim człowiekiem, to proszę odważyć się i pójść na rozmowę z terapeutami. Są terapeuci chrześcijańscy, z których można skorzystać. Natomiast to wymaga odwagi. Tak jak powiedziałam na początku, że do tego dobudowania, do odkrywania swojej kobiecości potrzebna jest odwaga. To po pierwsze, a po drugie decyzja, że ja chcę to zrobić. Więc to są takie dwa najtrudniejsze elementy. Bez tego pewnie się nie da. Natomiast trzecim elementem, jeżeli chodzi o budowanie czy odkrywanie kobiecości, to jest czas. I tutaj potrzebna jest też cierpliwość. To nie jest tak, że jeżeli mamy 30 parę czy 20 parę lat, no to mamy już jakiś dorobek za sobą. Te doświadczenia z dzieciństwa są trudniejsze bądź łatwiejsze, tak jak powiedziałyśmy. Natomiast odkrywanie na nowo tej kobiecości, czy budowanie jej, czy odkrywanie tych korzeni, które mamy, poznawanie korzeni, wymaga to czasu. Czasami wiąże się to z bardzo trudnym czasem dla nas, bo musimy wrócić do czegoś, co było niezbyt przyjemne, ale to jest konieczne i proszę się tego naprawdę nie bać. Jeżeli jest zaufany, dobry terapeuta, to na pewno przeprowadzi przez to bardzo lekko.
Czy polecacie, żeby robić to nie samemu, nie z poradnikiem, książką, tylko z osobą?
Albo rekolekcje z uzdrowienia wspomnień. Mm-hmm. To też jest coś, co jest bezpieczne i na pewno tam znajdą się życzliwe osoby.
Przede wszystkim tu chodzi o to, żeby był ktoś, kto będzie umiał przeprowadzić przez jakiś właśnie ten najtrudniejszy moment, będzie wiedział, jak pomóc tej osobie, jak dodać odwagi w najtrudniejszym momencie. To, co powiedziała Agnieszka odnośnie terapii, że bardzo często też obserwujemy, że u kobiet jakby chęć zmierzenia się z własną przeszłością pojawia się w momencie, kiedy się pojawiają na przykład dzieci. Kiedy zaczynamy obserwować na naszych dzieciach to, że powielamy rzeczy z naszego domu, rzeczy, których byśmy nie chciały, rzeczy, pewne zachowania, reakcje swojej, nie wiem, mamy czy taty, I to jest taki moment, że ojejku, ja to widzę nagle u swojego dziecka, tak? Czyli gdzieś to przekazuję. I teraz to jest też takie pytanie do nas samych właśnie, czy chcę to przekazywać dalej, czy chcę zrobić stop klatkę i powiedzieć, nie, ja nie chcę tego, tak? I odważyć się na tą drogę, co ja mogę zmienić. I właśnie to jest ta decyzja wtedy, tak? Chcę coś zmienić i co ja bym chciała zmienić, tak? Co ja mogę zmienić w swoim zachowaniu, w swoich reakcjach. Też właśnie mówiłyśmy o tym, że w naszym życiu bardzo często w dzieciństwie były różne kobiety czy mężczyźni, którzy mieli bardzo duży wpływ na nas. I dobrze się poprzyglądać tym osobom, jakie one podejmowały decyzje, jak się zachowywały.
Jaka była ich emocjonalność, jakie uczucia towarzyszyły. Tak,
jak reagowały na przykład w trudnych momentach, w trudnych sytuacjach, bo bardzo często tam znajdziemy siebie, znajdziemy jakby odpowiedź, dlaczego ja tak reaguję, dlaczego się tak zachowuję, a nie inaczej. Mhm. To są takie jakby trochę klucze do zrozumienia siebie dzisiaj, tu i teraz, ale żeby zrozumieć siebie tu i teraz, trzeba sięgnąć właśnie wcześniej.
Pewnie nie jest tak zawsze, ale zdarza się, że dopóki nie odkryje się tego momentu zranienia swojej kobiecości, dopóty też nie widzi się tych dobrych momentów, które mogą też pokazać nam dobre strony tego, jakie jesteśmy dzisiaj, prawda?
Tak, to jest trochę tak naprawdę nawiązanie do tej reklamy, tak? Że te dziewczynki właśnie swobodne, pełne radości, bo jeszcze nie skrzywdzone gdzieś, tak? Jakby mające tą w sobie spontaniczność i niewinność.
Niejednokrotnie słyszę od pacjentów o takich momentach w ich życiu, że miały świetne relacje z jednym z rodziców i nagle w wieku nastu lat jest taka, nie chcę powiedzieć, że to stop klatka, bo to na potrzeby innego tematu używamy, ale jest taki moment zwrotny, że nagle się coś dzieje, albo jedno z rodziców zaczyna mówić jakieś przykre rzeczy na drugiego rodzica i dziecko przestaje mieć relacje jakiekolwiek, albo z mamą, albo z ojcem, to w zależności od tego, kto na kogo. No właśnie, ale od tego momentu jest ten taki punkt, o którym mówisz, że jest to zranienie, zaczyna się takie zranienie.
Które rzuca cień
później na przyszłość, czy na relacje, czy na jeszcze na jakieś inne aspekty życia. No właśnie, i może też tutaj apel do kobiet, bo jakoś tak w naszym społeczeństwie jest taka tendencja do mówienia przy dzieciach albo do mówienia dzieciom o drugim rodzicu. Ponieważ kobiety najczęściej najwięcej czasu spędzają z dziećmi, to przychodzi taki moment, że stają się dzieciaki powiernikami ich. A dziecko to nie jest przyjaciel mamy, tak? Dziecko ma swoich przyjaciół, mama może mieć przyjaciółkę inną. Dziecko nie rozumie do końca świata dorosłych, ono widzi mamę i tatę, a niekoniecznie musi rozumieć te relacje, albo nawet nie powinno do końca wchodzić, więc dziecko nie jest powiernikiem. No i to powiernictwo rodzi później takie dramaty, o których wspominamy. Więc tutaj też apel do kobiet, żeby może nie starały się wdrażać czy mówić jakieś negatywne rzeczy o tacie, bo relacja dziecka z ojcem może być zupełnie inna niż matki z mężem, czy właśnie kobiety z mężem. No i później ten moment, o którym mówimy, moment jakiś krytyczny, który zaważa na całe życie.
Poznawanie siebie, budowanie świadomości siebie to nie tylko dotarcie do tego, co zraniło naszą kobiecość, ale też odkrywanie swoich mocnych stron, talentów. Często o tym zapominamy?
Tak, bardzo często. Bardzo często zapominamy o tym, co nam sprawiało przede wszystkim radość, co nas cieszyło. Zapominamy o tym, co lubiłyśmy robić. I bardzo często właśnie podczas warsztatów, kiedy dziewczyny dostają pracę, w której jakby są poproszone o przypomnienie sobie tego, co lubiły robić jako małe dziewczynki, to jest, jakby widzimy, jak w nich to jakby ta radość powraca, tak? Odnajdują w sobie jakby wspomnienia, emocje związane z tym, co kiedyś robiły. I niejednokrotnie zdarza się tak, że na przykład są na etapie, nie wiem, zmiany pracy, nie chcą wracać do pracy, w której były wcześniej I to jest taki moment zwrotny, kiedy mówią, kurczę, wiem, tak, to jest, ja o tym zapomniałam. Zawsze chciałam to robić, później mama albo tata, ktoś mi powiedział, że nie, w ogóle nie idź w tym kierunku, to w ogóle nie twój, nie twoje, nie jest właściwa droga, nie zarobisz. A okazuje się, że to jest to, co one rzeczywiście kochały, co bardzo chciały, co jak pragnienie, które było bardzo głęboko zakopane w nich. I to jest coś, co sprawia w momencie odkrycie tego, sprawia im niesamowitą radość. I niejednokrotnie byłyśmy świadkami, jak to napędzało do bardzo szybkiego zakładania firmy, rozkręcenia nowej działalności i naprawdę z taką no, z wielką, wielką radością, tak?
Mówiąc o tym, co lubiłyśmy robić jako dziewczynki, wydaje mi się, często wiąże się to z takimi stereotypami, że przecież każda z nas chciała być księżniczką, aktorką, baletnicą albo kimś takim, prawda? I tak mi się wydaje, że taki jest stereotyp i to się też bagatelizuje w ten sposób, prawda? To, że to, kim chciałyśmy być jako dziewczynki, właściwie teraz jest zupełnie nieważne, bo to nie są poważne sprawy.
No i tutaj ciekawą rzecz poruszyłaś, bo bardzo dużo zależy od rodziców jednak w takich sytuacjach. I bardzo łatwo można zabić marzenia w dziecku, mimo że ono jakieś ma. I na pewno ma, każde dziecko ma jakieś marzenia i stara się je realizować, więc jedno zagrożenie to jest zabicie tych marzeń przez rodziców. A właśnie, bo ty się do tego nie nadajesz, albo to nie jest to, co powinnaś robić, albo z tego to nie na tym to nie zarobisz, na przykład. A druga sprawa to jest brak czasu, o którym też wspominałyśmy w poprzedniej audycji, czyli ten czas, o którym mówiłyśmy, brak czasu ze strony rodziców na rozwijanie tych marzeń, czy tych umiejętności, talentów, które gdzieś tam w dziecku drzemią. U dziecka widać, czym się stara interesować, czym się interesuje, co go pociąga. No i teraz to jest decyzja rodziców, czy ja będę to rozwijał, czy ja pójdę za tym, czy nie. Niejednokrotnie słyszymy o właśnie tym zabijaniu marzeń od dziewczyn, które na przykład chciały bardzo grać na pianinie. No bardzo chciały grać na pianinie czy na jakimś innym instrumencie, ale rodzic, a to wymaga czasu, ty jesteś niecierpliwy czy niecierpliwa, ty tego nie będziesz umiał. No i nigdy nie zaczynały. I okazuje się, że w wieku czasami nawet 40 lat biorą nauczycieli muzyki i nawet uczą się jakichś kilku utworów właśnie po to, żeby zrealizować swoje marzenia z dzieciństwa. Miałyśmy przypadek dziewczyn, które jako małe dziewczynki lubiły malować czy rysować. No i też później, a to rysowanie, malowanie to ze strony rodziców to niekoniecznie. Zajmij się tam czymś sensownym. No właśnie, i one na warsztatach odkrywały, że one przecież lubiły rysować czy malować. I nawet mamy jedno z ćwiczeń, które właśnie wymaga rysowania bądź pomalowania, bądź zrobienia jakiegoś kolażu. I one w to tak wsiąkają, przynosi im to taką satysfakcję, że przynoszą nam ogromne prace, które są imponujące, które chyba im największą radość sprawiają, a nie, może mniejszą nam, bo my niejednokrotnie nie rozumiemy to, co jest w tych obrazach czy na tych pracach. Ale widać, że jest to ich pasja, że było to ich pasją i że gdzieś ona była w nich, a no właśnie, i została odkryta na nowo. I zdarzają się tego rodzaju sytuacje. To tylko wspomnę jeszcze o kobiecie, która przyszła na warsztaty w momencie, kiedy rzuciła pracę. Stwierdziła, że to nie jest kompletnie jej zajęcie, że nie będzie się tym zajmowała. Przez ileś tam zajęć tak słuchała z zaciekawieniem tego, co się działo, ale nie mogła znaleźć swojego miejsca. A okazało się, że pochodzi z rodziny, w której i dziadek, chyba i tata prowadzili zakład fotograficzny i zajmowali się tym, ale ona słyszała od chyba mamy, że nie z tego to nie wyżyjesz, nie zajmuj się tym, zajmij się czymś normalnym. No i ona się zajęła czymś innym i na warsztatach właśnie pod koniec, chyba to było ostatnie już zajęcia, czy przedostatnie, mówi, że nareszcie odkryła, wie, co ona chce w życiu robić, że jej największą pasją to jest robienie zdjęć. I proszę sobie wyobrazić, że chyba w przeciągu tygodnia założyła swoją stronę, założyła Facebooka, no i zajęła się tym, co jak odkryła, zawsze kochała. Pozdrawiamy, jeżeli nas słucha, to pozdrawiamy ją serdecznie.
Czy macie jakieś zadanie dla naszych słuchaczek na ten tydzień?
Tak, mamy. Mamy. Chciałybyśmy, żeby w tym kontekście o poznaniu siebie, swojej tożsamości,
żeby kobiety zechciały porozmawiać z kobietami z rodziny na temat tego, jakie one były. Jakie były ich babcie, mamy, może ciocie jakieś, jak wyglądała ich kobiecość, czym się cieszyły, a czym mniej. No właśnie, trochę o kobietach z przeszłości, żeby się dowiedziały.
Zachęcamy. Za tydzień kontynuacja naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Agnieszka Pisula i Monika Renard-Hasik, założycielki Fundacji Twórcza Kobieta, prowadzące i inicjatorki warsztatów Jaką kobietą chcę być i Twórcza Kobieta, żona i matka, były naszymi gośćmi. Zachęcamy też Państwa do podzielenia się swoimi refleksjami po tej audycji, czy jeżeli mają Państwo pytanie, o coś chcieliby Państwo dopytać nasze psycholożki, to zachęcam do kontaktu. Mój adres mailowy amalec@radiowarszawa.com.pl. Wszystkie maile przekażę Paniom. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Anna Malec.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.